To jest podcast Jak uczyć futbolu, odcinek 22. Przemysław Mamczak
i Paweł Szymański.
Witamy w 22 odcinku podcastu Jak uczyć futbolu, a witamy się z Lubina. Byliśmy już tutaj kilka odcinków temu. Rozmawialiśmy z trenerem, koordynatorem Witoldem Lisem oraz dyrektorem Akademii KGHM Zagłębie Krzysztofem Paluszkiem. Dziś jednak wracamy, żeby zająć się tym, z czego słynie Akademia Zagłębia, techniką fundamentalną, a od techniki fundamentalnej lepszego speca nie tylko w Lubinie, ale chyba w naszym kraju nie znajdziemy niż naszego dzisiejszego gościa, tak? Jest z nami trener Stanisław Kwiatkowski. Witamy, trenerze.
Dzień dobry, witam serdecznie. Tak. Duże słowa. Mam nadzieję, że to będzie poparte kiedyś wynikami, prawda? To znaczy, że spod naszej ręki wyjdą zawodnicy, którzy będą się właśnie odróżniali od innych tą doskonałą techniką.
Trener zaczął nieśmiało, ale tutaj te reportaże na temat tej techniki fundamentalnej są dostępne w internecie. Wyróżniacie się na tle innych akademii właśnie tym, że pracujecie nieco inaczej. Może zacznijmy od tego, czym jest technika fundamentalna, tak krótko.
No to jest podstawowa forma prowadzenia piłki podczas zmian kierunku biegu. No mamy tutaj swoją regułkę. Po kilku latach w zasadzie dopracowaliśmy się jakby określenia tej techniki fundamentalnej. Prosto mówiąc, jest to fundament pod grę w piłkę nożną na wysokim poziomie. Bez tego, wydaje mi się, ciężko jest osiągnąć wynik europejski czy światowy.
Skąd on się wziął w Lubinie? Jakie są początki tego, że zaczęliście pracować głównie właśnie nad tym elementem?
Nie wiem, dlaczego właśnie tylko w Lubinie, bo dla mnie, tak jak nazwa wskazuje, jest to technika fundamentalna, jest fundamentem, jest podstawą gry w piłkę nożną i tak do końca nie rozumiem tego, dlaczego to tylko, może nie tylko, ale dlaczego jesteśmy tak wyróżnieni, skoro tyle klubów ma profesjonalne akademie.
Bo chyba w każdej akademii występuje element techniki, ale różnica jest między tą techniką fundamentalną a techniką użytkową, bo nawet w strukturze chyba jednostki treningowej Zagłębia Lubin występują dwa te elementy. Dlatego też pytanie właśnie, czym one się różnią i dlaczego one są oddzielone, bo zazwyczaj jest to chyba ujęte w każdej akademii jako po prostu technika.
Powiem szczerze, że niewielka to różnica jest, prawda? Tutaj ta technika fundamentalna wiąże się z tym, że udoskonalamy pracę, szybką pracę stopy, nogi w różnych warunkach. Oczywiście próbujemy stwarzać ekstremalne warunki, to znaczy te najbardziej przybliżone do tej sytuacji boiskowej, prawda? Wtedy, kiedy chłopcy pracują indywidualnie, bez przeciwnika. No tak, spotkałem się z takimi opiniami, że trening wyizolowany, powiem brzydko, odmurza zawodników. No nie zgadzam się z tym zupełnie, bo przede wszystkim to ta technika fundamentalna jest kształtowana wtedy, kiedy jest wielokrotność powtórzeń. Ja uważam, że zanim się chłopców na boisku zmobilizuje do zabawy w berka, to najpierw trzeba ich nauczyć prowadzić piłkę. I wtedy jak najbardziej. Jak najbardziej wtedy może być berek, wtedy mogą być zabawy, ale podstawą jest umiejętność panowania nad piłką. Eksperymentalnie zajmuję się też ja i kilku młodych trenerów rocznikiem 2013. I tutaj mamy pewne doświadczenia już. Wiemy coś na pewno. Te grupy mogą, grupy zawodników, to duże słowo grupy, bo uważam, że praca z czterolatkami, można nazwać to pracą, jeżeli będzie tych czterolatków dwóch, trzech na jednego trenera. Większa grupa, pięcio, sześcioosobowa, to już sprowadza się do zabaw. To już trzeba się z tymi dziećmi bawić. Nie jesteśmy sobie w stanie poradzić. Ale dwuosobowe grupy, trzyosobowe, mamy też takie doświadczenie, że są w stanie skoncentrować się godzinnym treningu, nawet troszeczkę dłużej. Gdzie wcześniej tego nie wiedzieliśmy. Bo w przypadku tego rocznika 2.11 to te chłopcy trenują w tej chwili 3 razy w tygodniu po 2 godziny. To są najdłuższe jednostki.
Ale tylko,
z całej akademii.
Tylko właśnie to prowadzenie piłki, tak?
Nie,
to jest normalna, jednostka i tam jest wplatana po prostu to czucie.
Ale oczywiście to, no to jest tak, że to 95% to jest ta technika fundamentalna. Aha. I ci chłopcy są w stanie pracować już 2 godziny.
Ale to jest w formie też już różnego rodzaju rywalizacji, czy to też jest
tak, oczywiście,
forma...
Że tak. Z tym, że po... No, można powiedzieć, że już po roku pracy, bo tylko zacząłem w kwietniu tamtego roku, tej grupy jeszcze nie ma w strukturach oficjalnie. I mam 7 zawodników. Po przejrzeniu kilkudziesięciu. I to... W tej chwili tutaj dyrektor to zaakceptował, że ta grupa, bo teraz będzie nabór we wrześniu, będzie liczyła tylu zawodników, ilu się nadaje. Mhm. Którzy spełnią nasze oczekiwania i będą na odpowiednim poziomie. Także jeżeli będzie 8 do 8, jeżeli 10 do 10,
jeżeli 25,
no to będziemy musieli podzielić wtedy. To będziemy musieli na pewno podzielić te grupy i wydaje mi się, że to jest podstawa. Dla mnie selekcja i mała grupa do pracy. I im młodsze roczniki, tym mniej po prostu tych dzieci. Indywidualizacja totalna, bym powiedział.
No, wtedy, no bo wtedy inaczej się zanudzą po prostu, tak? I gdzieś tam będą rozproszeni, zdekoncentrowani na boku. Tak.
Im większa grupa, tym trudniej jest opanować, a przede wszystkim to trudniej dotrzeć jest, bo to jak przychodzi 4-5 chłopców na trening, to jestem w stanie w ciągu jednego ćwiczenia, w trakcie jednego ćwiczenia doskoczyć do każdego. I wtedy to jest praca trener-zawodnik. Nie trener-drużyna, tylko trener-zawodnik. Ale to musi być ograniczona grupa. No i przede wszystkim ci najlepsi no, muszą trenować z najlepszymi. Nawet jeżeli gramy w końcowej fazie treningu gierkę, to grają na przykład 2-2, to tych 4 lepszych w grupie, bo to zawsze, nawet jeżeli to jest niewielka grupa, to zawsze są lepsi i ciut słabsi. Przede wszystkim tutaj chodzi o fizyczność. To grają ci lepsi przeciwko sobie i ci słabsi przeciwko sobie. Nie mieszam.
Czyli od którego roku życia w Zagłębiu Lubin się zajmujecie techniką fundamentalną? Od 4 czy od 6?
Eksperymentalnie od 4, ale to jest mój pomysł i w tej chwili kilku trenerów młodych zadeklarowało pracę godzinną w ciągu tygodnia. Także umawiają się z rodzicami, rodzice przyprowadzają tych 4-latków i zbieramy doświadczenia, zobaczymy co będzie dalej. Na pewno ten rocznik 2.11 to dobre posunięcie. Że już się tym zajmujemy. Po roku pracy są efekty w takiej postaci, że no trudno jest tutaj o rywali dla tych chłopców, dlatego będziemy starali się rywalizować z rocznikami starszymi.
A jeśli chodzi o pierwszy rocznik, który został objęty tym, powiedzmy, szkoleniem poprzez technikę fundamentalną, to jak
to jest rocznik
aktualnie?
2006. Tak, ustaliliśmy. Wiadomo, że to dotykamy tą techniką fundamentalną, tym treningiem wszystkie grupy, ale ten był jakby od podstaw, od początku. No jeżeli teraz będzie rocznik 2.11, to też będziemy mówili, że jeszcze obniżyliśmy ten wiek i to będzie jakby podstawa, ale tutaj jak Akademia ruszyła, to właśnie ten rocznik 2006 jest takim rocznikiem, za który no, możemy być rozliczani.
I ile lat oni już właśnie na tej technice fundamentalnej bazują?
To będzie 3. albo 4. sezon.
Jak efekty, bo to się ciśnie na usta?
No, powiem tak, na tych treningach indywidualnych, bo ja jeszcze oprócz tego, że wchodzę w jednostki treningowe na pół godziny do niektórych grup, to jeszcze prowadzę zajęcia w małych grupach dodatkowo. Wtedy, kiedy dany rocznik nie ma treningu w danym dniu, to trener przysyła mi 6 do 9 chłopców na trening dodatkowy, godzinny. Wtedy ja mogę sobie porównać, bo też na treningi zapraszałem roczniki różne. 4 chłopców z 2.4, z 2.5, 4 i na przykład z 2.6. No widać jak na dłoni, różnice.
Na korzyść, no oczywiście, oczywiście
tych, na tych, którzy zaczęli wcześniej pracować, z którymi zaczęliśmy wcześniej pracować, jeśli chodzi o technikę fundamentalną. Te same ćwiczenia. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kto z nich będzie grał w piłkę i na jakim poziomie, ale możemy określić, jak wykonują dane ćwiczenia. Robią te same ćwiczenia i ci, którzy zaczynają wcześniej, robią to lepiej. I ci starsi mogą się doskonalić, ale moim zdaniem nie są w stanie nadrobić tego czasu, który no, dla mnie jest stracony.
Czyli żeby usystematyzować, każdy zespół młodzieżowy w Zagłębiu Lubin 30 minut techniki fundamentalnej ma wydzielone w każdej jednostce treningowej, tak? Dobrze mówię?
Raz w tygodniu.
Raz w tygodniu, a w pozostałych jednostkach nie ma tego.
W pozostałych jednostkach to tak jak w handbooku jest w planie, to już trener prowadzący.
Ale
to
bez robi, ale okay.
Tak.
Czyli to jest bez
tutaj
planu.
My wchodzimy, ja wchodzę do tych najmłodszych roczników, trener Rutkowski do tych starszych troszkę i później jest trener Nowakowski, który już do drugiego zespołu.
I mówimy o technice fundamentalnej w formie właśnie prowadzenia piłki, czucia piłki, zmiany kierunków, zwodów.
Oczywiście i pojedynki.
To wszystko gdzieś tam też podlinkujemy w naszym wpisie do odcinka. Jeżeli będzie, to właśnie te filmy z YouTube'a, które są ogólnodostępne na stronie też chyba Akademii Zagłębia, to podlinkujemy oczywiście dla naszych słuchaczy, tak?
Myślę, że że kolejne odcinki powstaną. Robiliśmy dwa sezony temu, co tydzień albo co dwa tygodnie pojawiały się filmy
to,
z prowadzeń. No było ich kilkanaście chyba i no później ja byłem przygotowany do kontynuacji tego, ale to jest z
różnych
przyczyn.
Temat się wyczerpał. Tam,
nie. Temat jest na wiele lat na pewno, ale tutaj z przyczyn technicznych można powiedzieć, coś tam się wydarzyło, że nie było kontynuacji. No, zrobiliśmy sekwencje, także one są też na YouTubie dostępne.
No właśnie tu bym się zatrzymał, żeby kilka zdań powiedzieć o tych sekwencjach. Co to są te sekwencje i jak pan je układał, bo to trzeba naprawdę dużo było kreatywności w to chyba włożyć.
No nie tylko ja, bo tam akurat mogę powiedzieć, że piąta sekwencja to jest trenera Nowackiego.
Tak, piąta symfonia prawie.
Tak. Szóstą sekwencję to wzorowaliśmy się na filmie z Portugalii. Ale to też jest jakby no, podstawa tylko wzięta, a gdzieś tam te szczegóły to już wymyślamy sami tutaj.
Jak to powstało? Układ ruchów, tak?
Układ ruchów, dokładnie.
Ile dotknięć daną częścią stopy, daną nogą
dokładnie.
Z przejściem, ze zmianą.
Zawodnicy muszą zastosować się tutaj w 100% do założenia. Dostają zadanie i nie ma takiej możliwości, żeby dotknął dwa razy prawą zewnętrzną, jeżeli ma dotknąć raz. No, jeżeli dotyka dwa, to jest błąd. I te sekwencje, no przede wszystkim to musi być w 100% zaangażowanie. To musi być i szybkość prowadzenia, i szybkość zmiany właśnie w kierunku biegu.
Kształtujemy tutaj przede wszystkim
koordynację,
tak?
Ale też szybkość pracy nóg. No jest tam widoczne. Tam oczywiście te sekwencje, no moglibyśmy długo o tym rozmawiać, bo tam no nie wszystko widać na nich, mimo to, że tam jest zwolnienie w takim stopniu, żeby chłopcy mogli sami rozszyfrowywać każdy ruch, to tam jeszcze na każdym treningu próbujemy tłumaczyć, próbujemy znaleźć akcent, gdzie, w jakim momencie zawodnik ma jakby zastosować arytmię, gdzie musi być, nie wiem, mocniej zagrana zewnętrzna, gdzie to są szczegóły, prawda, ale dwie zewnętrzne, a później trzecia jest zagrana bardziej do boku. Jest to po to, żeby zawodnicy w 100% kontrolowali piłkę, ruch piłki. Żeby nie było przypadkowości. I dlatego jest wiele utrudnień, jest wiele udziwnień. To wygląda kosmicznie. To są proste rzeczy. Jeżeli są robione od najmłodszych lat, ja powiem tylko, że w rocznik 2011 te sekwencje, no może nie wszystkie, bo nie wszystkie na razie mi są potrzebne, żebyśmy robili, ale ci chłopcy są w stanie, byli w stanie trzech sekwencji nauczyć się w ciągu jednego treningu. Ci mali, gdzie u starszych już może tak szybko by to nie nastąpiło, u tych małych tych maluszków sześcioletnich, jest taka możliwość takiego szybkiego uczenia się.
Dlaczego oni się szybciej uczą?
To chyba tak samo jak z językami, prawda? I chłonne
organizm.
Tak, i myślę, że to wszystko się właśnie przekłada. Dlatego ja jestem zwolennikiem tego, żeby zaczynać jak najwcześniej pracę z dziećmi. Skłoniło mnie do tego myślenie o tenisie ziemnym. Tam dziesięciolatek to już jest chyba... Chyba za stary, żeby się liczył jako zawodnik w przyszłości, jako mistrz, prawda?
No jestem
tam
ciekawy,
się zaczyna od...
Jestem ciekawy, bo tutaj padło, nie wiem, czy w nagraniu, czy w naszych rozmowach gdzieś tam kuluarowych przed nagraniem, padło takie stwierdzenie właśnie o odmóżdżaniu zawodnika w jakiś sposób, czyli gdzieś, kiedy mu te sekwencje wbijacie do głowy, jest określony układ ruchu, tak jak pan mówi, że nie może dwa razy zewnętrzną prawą, jeżeli nie ma tego w sekwencji, zagrać. No to pytanie, jak on później ma to przełożyć na grę, jeżeli te warunki są zmienne? No bo są różne też, jak wiemy, szkoły i różne spojrzenia na to, tak?
W grze nie ma obowiązku wykonywać żadnych sekwencji, żadnych zwodów wyuczonych. Tam właśnie ma być kreatywność, ale przez to, że pracujemy nad tymi sekwencjami i różnymi innymi jeszcze zwodami, oni mają swobodę ruchu, a przede wszystkim jest nawykowe wykonywanie.
Automatyzmy takie się tworzą, że później w danej sytuacji jakąś część nawet
powinniśmy
sekwencji wykorzystuje.
Ograniczać przymus podejmowania decyzji. Podejmowanie decyzji, w jaki sposób spowalnia działanie. Jeżeli to jest nawykowe, to jest zdecydowanie szybsze. I tutaj mam taki przykład, taką trudny blok zwodów. Z rocznikiem 2-6 uczyłem ich w ciągu 40 minut. Byli trenerzy starzyści.
Na dwóch złamało nogę.
Na tym treningu, nie. To trenerzy starzyści nie uczestniczyli w tym, oni to oglądali i później na prezentacji na drugi dzień usłyszeli, że to po raz pierwszy ci chłopcy robili. Nikt z tych trenerów nie chciał uwierzyć. Myśleli, że ja sobie żartuję. Ale wytłumaczyłem im, dlaczego ci chłopcy są w stanie się nauczyć trudnej sekwencji czy trudnego bloku zwodów, gdzie tam występuje jeden po drugim kilka albo kilkanaście. Dlatego, że oni to wszystko przerabiali wcześniej. To były pojedyncze zwody, ale to już jest zapisane w ich mózgach i później to jest kwestia tylko poskładania tego. Dlatego byli w stanie. Chłopcy, którzy nie robią tego, z dużo większą trudnością przyswajają sobie.
A jeśli chodzi o nazewnictwo tych sekwencji, jakoś to macie zhierarchizowane?
Tak, ale specjalnie do tego się nie przykładaliśmy. Wiadomo, że są nożyce zewnętrzne, wewnętrzne. Wiadomo, że zewnętrzne, wewnętrzne, to tutaj nie możemy zbyt wiele. Ale ogólnie tak. Chłopcy wiedzą...
Sekwencje są ponumerowane, tak?
Sekwencje są ponumerowane, także tutaj jak...
Ile macie jeszcze? Sześć?
Sześć, z tym, że tam są trzy podpunkty, w sumie jest dziewięć. Piątka chyba jest A i B i szóstka jest ABC. Tam niewiele się doróżni, ale są różnice, także tutaj oni muszą też dobrze pracować, żeby te różnice umieć później pokazać. Rozumiemy się, na boisku się rozumiemy, także jak słyszą, że robimy jedynkę czy dwójkę, oczywiście wiadomo, że chłopcy to wiedzą.
A jeśli chodzi o zwody, tutaj też macie jakąś określoną liczbę zwodów, które zawodnik powinien nabyć do jakiegoś tam wieku, powiedzmy, czy...
Ja myślę, że wszystkie, które trener jest w stanie pokazać, najlepiej jak trener potrafi zademonstrować, ale moim zdaniem nie powinno być żadnych ograniczeń.
A tutaj
bo,
też...
bo to ich rozwija przecież. To nie chodzi o to, że my określonego zwodu musimy ich nauczyć i oni będą to wykonywali na boisku. Musi być tam kreatywność, ale oni muszą wszystko umieć. Im więcej będą umieli, tym będą bardziej rozwinięci.
Jeśli dobrze czytam między wierszami, tak dla wszystkich tych osób, które gdzieś tam kwestionują tutaj tą waszą technikę fundamentalną, chodzi o to, żeby po prostu nauczyć zawodnika czucia piłki, koordynacji, opanowania tej piłki, tak? W taki sposób, a to, tak, co on wykorzysta na boisku, to już zależy zupełnie od
zawodnika. Ale trzeba stwarzać trudne warunki, dlatego tutaj musi być to wszystko robione bardzo szybko, dynamicznie. Najpierw trenujemy prowadzenia bez trenażerów, gdzie no nie ma znaczenia, z jaką siłą dotyka piłkę zawodnik, ale później, kiedy już stoi pachołek czy leży talerzyk, to wtedy już jak użyje za małej siły, to piłka nie doleci i wtedy trzeba drugi raz zewnętrzną, a to już jest zakazane, bo ma tylko raz, załóżmy. No i wtedy oni się też uczą, żeby odpowiednie siły
dostosować
tak, żeby się zmieścić, prawda, w jakichś tam ograniczeniach. Ale przede wszystkim to staramy się, żeby wszystko było robione na 100% zaangażowania. Trzeba ich oczywiście pobudzać, ale myślę, że no im starsze te grupy, tym są bardziej świadomi chłopcy i oni już sami wiedzą, że to im służy. Czy my to robimy dobrze jako akademia, czy to się okaże? No w tej chwili jakieś są głosy, że widać, że to Zagłębie. Że bez znaczenia, czy są w pomarańczowych koszulkach, czy w czarnych, czy w białych, to widać, że to Zagłębie. Dlatego, że dryblują, dlatego, że nie widać w tych najmłodszych rocznikach takiej zespołowości, jak już w innych akademiach. Ale też widać, że daje to wartość zespołowi też. Jeżeli indywidualnie chłopcy są rozwinięci, no to wydaje mi się, że łatwiej jest budować powoli, i to jeszcze raz zaznaczę, że powoli, zespół. Bo my uważam, że troszeczkę za szybko budujemy zespoły i niestety oglądam takie obrazki, że mamy trenerów, którzy się bawią zespołami. Może nawet nie bawią, grają w tych najmłodszych rocznikach. No. To wydaje mi się, że ogranicza rozwój tych dzieci.
Kiedy w Lubinie zaczyna się budowanie zespołu? Jakbyśmy tak już to wzięli w cudzysłów.
Jeśli zaczniemy pracować z sześciolatkami, to myślę, że w wieku 9-10 lat.
Chociaż jeszcze
będzie można,
to jeszcze szybciej. Widać właśnie to Zagłębie, tak jak pan mówi. Na przykład, które cały czas ciągle te driblingi, cały czas tak. Ten styl jest...
Budowanie zespołu to praktycznie jest od początku, bo jak tylko się pojawią dzieci i jest ich dwójka, trójka czy czwórka, no to już to też mówimy o tym, że to jest gra zespołowa.
To inaczej, kiedy się zmieniają priorytety, powiedzmy?
Za wcześnie. Jeżeli chłopcy już przechodzą na duże boisko i grają po 11, no oczywiście no musi być taktyka. Tylko moim zdaniem taktyka nie może ukrywać błędów, nie może słabości przykrywać, tylko musi eksponować, musi pokazywać, musi dać szansę na pokazanie tego indywidualnego rozwoju, tej wartości indywidualnej.
Wiemy, że trener ma związek z futsalem, to może ten temat jeszcze poruszymy. Dlaczego futsal powinien być mocniej zaaplikowany do treningów, szczególnie wśród najmłodszych chyba, tak? Bo takie jest trenera zdanie.
Tak. No przede wszystkim to pobudzenie, szybkość reakcji, przede wszystkim no, technika, prawda? Bez tego no, nie ma gry na hali. Ja ubolewam, że jeszcze nie dopracowaliśmy się w przepisach czegoś takiego, że na hali gramy piłką halową, a my gramy zwykłą piłką i ci chłopcy no, są pozbawieni w jakimś stopniu możliwości pokazania rzeczywistych umiejętności. Biegają za tą odbijającą się piłką i przede wszystkim starają się ją opanować, żeby ona już nie podskakiwała. Nie rozumiem dlaczego. Nie, teraz Mistrzostwa Polski były rocznika 2-7. Oglądaliśmy, były piękne komentarze, że taką techniczną piłkę Zagłębie grało, bo wygrali chłopcy Puchar Prezesa. Ale ja powiem, że gdyby tam tylko właśnie ten mały szczegół, gdyby tam była piłka futsalowa, to ten poziom byłby o klasę wyższy.
A trenujecie 100%. Też na hali właśnie piłką futsalową?
Tak, tak.
Czyli
I to jest mój szósty rok pracy tutaj. W pierwszym roku już w Zagłębiu i najprawdopodobniej był to pierwszy klub ekstraklasowy, który miał w magazynie piłki futsalowe. W pierwszym roku, jak tylko przyszedłem do pracy, zima już była i zaczynaliśmy pracę na hali z piłkami halowymi. Oczywiście one były seniorskie, troszeczkę za ciężkie. Ci najmniejsi chłopcy mieli problemy, ale w tej chwili ja dla rocznika 2.11 mam właśnie piłki futsalowe dla juniorów. I my trenujemy na dworze nimi.
Na dworze? Oczywiście. Normalnie na trawie?
Tak, tak. One się troszeczkę bardziej odbijają niż te oryginalne seniorskie piłki futsalowe, ale są lekkie. I właśnie o to chodzi, bo w Hiszpanii, nie wiem, 20 lat temu specjalnie spuszczali powietrze z piłek, żeby dzieci grały krótko, blisko nogi, piłka, żeby nie mogli dalszych podań zagrywać. A teraz myślę, że też stosują właśnie takie piłki. Nie znam faktów, czy tak jest, ale myślę, że tak.
A tylko 2011 rocznik jest objęty tymi piłkami, czy 20, czy po prostu to od czasu do czasu?
Mam nadzieję, że powolutku przekonam trenerów i no bo wiadomo, że to rodzice jeszcze w tych młodszych rocznikach kupują te piłki, ale mam nadzieję, że przekonam do tego, żeby takich piłek używać.
Czyli prawdziwe zagłębie techniki, jak się mówi o Was.
No mam nadzieję, że tak, że przetrwamy, że nie będzie tutaj, zanim jeszcze doświadczymy tak naprawdę tego, czy pracujemy dobrze, czy nie, że nas nie spotka jakaś zmiana planów, prawda? Tutaj trzeba się wykazywać cierpliwością, no bo ten rocznik 2006 to są chłopcy, którzy mają 12 lat, także do piłki seniorskiej to jeszcze parę lat i trzeba poczekać. Ja nie mówię, że na podstawie samego 2006 rocznika będziemy oceniani, ale to jest właśnie taki pierwszy rocznik. No i powiem, że trudno chłopcom z zewnątrz się przebić do tego rocznika w tej chwili. Przyjeżdżają różni chłopcy, testowani są i w tym właśnie roczniku jest trudno. W innych rocznikach jest troszeczkę łatwiej, a tutaj ten rocznik prowadzony właśnie od podstaw jest na tyle mocny, że chłopcy z zewnątrz mają problemy, żeby się pokazać jako zawodnicy lepsi.
Mówimy o driblingu, o tych podstawach prowadzenia piłki, a jestem ciekawy, kiedy i w jaki sposób zaczynacie uczyć uderzenia piłki w zagłębiu? Czy też to jest jakaś wyizolowana forma, czy...?
To podstaw. Oczywiście my staramy się, żeby po każdym slalomie, czy jakiejś sekwencji było uderzenie na bramkę, żeby to wszystko było kończone uderzeniem na bramkę, bo no tak wygląda piłka, prawda, że robimy wszystko, żeby koniec wyglądał właśnie tak, że piłka wpada do siatki.
No, ale chodziło mi też o taką jakąś powtarzalność z tymi fotokomórkami, których używacie też. Macie jakieś na przykład pod kątem pracy nad podaniem?
Tak.
Też to jakoś jest tak? Zaaplikowane ileś minut w danym mikrocyklu, czy...?
Nie. Myślę, na treningu mieszam. Jest to oczywiście element podania, jest driblingu, prowadzenia, gra, ale też i są płotki, i są obręcze na koordynację. Oprócz tego, że bardzo dużo koordynacji występuje w tych prowadzeniach z piłką i w wykonywaniu tych zwodów, to oprócz tego jeszcze robimy dla pobudzenia, dla tej siły. Łączymy troszeczkę tą siłę eksplozywną z techniką. Jest to potrzebne na pewno. Angielskie nasze wojaże w tych rocznikach młodszych pokazały nam właśnie, że tutaj troszeczkę odstajemy od zachodu, to znaczy szczególnie może od Anglików, ale myślę, że to nie tylko Anglicy, ale i Niemcy, Belgowie, Holendrzy. Że tamte dzieci są sprawniejsze, silniejsze w tym wieku 7, no może nie 7, bo to te roczniki jeszcze nie 8, 9, 10 lat.
W dużej mierze Akademia Zagłębia opierała się właśnie na myśli holenderskiej, szczególnie te początki tutaj dyrektor Groszholten. Natomiast tak mnie ciekawi, jakby pan się może nie tyle odniósł, co jakie jest pana zdanie na temat metody Kerwera, bo te ballmastery są bardzo popularne i szkolenia kerwerowskie są objęte naprawdę w całej Polsce dużą popularnością. Co w związku z tym? Bo tam jest też dużo tej koordynacji z piłką również, natomiast w miejscu, tak? Bardziej w miejscu niż w ruchu, powiedzmy. Może. Jasne.
To znaczy ja jestem tak mocno tutaj zaangażowany w pracę, że tak szczerze mówiąc ja nie oglądałem żadnych filmików z Kerwera. To ze słyszenia znam. I no myślę właśnie, że samo to, że to w miejscu, to też nie jest zły element. Tylko no nie może się to opierać tylko na tym. Bo samo czucie piłki, sama zmiana układu stopy, ale w miejscu, bez rywalizacji, bez biegu. No wydaje mi się, że nie pobudza tych chłopców do takiej pracy na 100%. Ja powiem, że przy tych naszych prowadzeniach niejednokrotnie trenerzy starszych grup próbowali nas wystopować, żebyśmy nie za długo albo mniej intensywnie prowadzili te zajęcia 15 czy 20 minutowe, bo chłopcy nie wytrzymywali tego.
No to jest też dobry trening tlenowy, tak?
Bardzo. A niejednokrotnie beztlenowy.
To przy której sekwencji można wejść na ten wyższy poziom?
Przy każdej. To w zależności od tego, ile to ma być powtórzeń albo ile
sekund. Ograniczacie czasowo, tak? Wtedy? Czy?
Tak. No, jesteśmy w stanie pokonać zawodników tymi sekwencjami w ciągu 10 minut, także...
Ale chyba jest tak, że muszą być to naprawdę zawodnicy stopu, zawodnicy świadomi, bo nie wierzę, że w takich grupach rekreacyjno, powiedzmy treningowych, które gdzieś tam poza Zagłębiem funkcjonują, gdyby trener wprowadził coś takiego, miałby podobny oddźwięk, no bo to byłoby, odbiłoby się na jakości od razu, tak?
Na jakości ćwiczeń samych.
No ale, i też jeśli chodzi o ten wysiłek, no to po prostu by chłopaki gdzieś tam nie dawali rady wykonywać tego na takim tętnie, jak pan mówi, że na
no tak,
bez tlen,
no to... Nie. Dlaczego? Może niedokładnie by to robili, ale no jeżeli będą robić na 100% swoich możliwości, będą to robili wolniej, ale to będzie ich 100%. To ich zaangażowanie jest najważniejsze.
Psychika wchodzi w grę i bardziej gdzieś tam możliwości motywacyjne. Tak?
Myślę, że podstawy jednak, jeżeli się zaczyna od początku, właśnie w tym najmłodszym wieku, to później, no co, później zostaje tylko pielęgnowanie, żeby każdy, na każdym jednym treningu, żeby to było robione szybciej, żeby to było robione w trudniejszych warunkach. Jeżeli zwykły slalom to już jest nie przeszkoda, no to wystarczy poprzestawiać te pachołki, żeby utrudnić i już podnosimy no, poziom zaangażowania.
A jakie macie patenty na monotonię i na nudę, która się gdzieś tam wkrada? Bo no też zawodnik, który przychodzi na trening, wiadomo, że on czeka na gierkę na koniec. Zawsze tak jest. I to na pewnie w Zagłębiu również te chłopaki przychodzą na trening i myślą sobie, no dobra, trochę tego czucia piłki. Nie wszyscy oczywiście, ci bardziej świadomi podchodzą do tego pewnie inaczej, ale może macie jakieś, nie wiem, sposoby, żeby gdzieś tam dodatkowo wpłynąć na...
No myślę, że przede wszystkim to trzeba wytłumaczyć, po co to robimy. I na początku tak było. Ja tutaj się odniosę do tego rocznika 2011, bo to oni najbardziej powinni się nudzić, prawda? No bo to są chłopcy, którzy zetknęli się z treningiem no, po raz pierwszy. Rok temu wprawdzie, ale to no, wcześniej nie można było powiedzieć, że to jest trening, prawda? To mogła być zabawa. Początki były trudne, bo oczywiście kiedy gramy, ale ja zapytałem, czy umiesz to? Czy umiesz to? Czy umiesz nożyce, czy umiesz taki zwód, czy taki? No nie. Pokazałem. Czy umiecie coś takiego? Nie. No to następny krok. No to teraz się tego nauczymy i zobaczycie, jak zmieni się wasze granie. I do tego stopnia ci chłopcy są przekonani, że to jest potrzebne, to co robimy, że już w tej chwili nie pytają o granie. A powiem, że z dwugodzinnego treningu czasami zostaje 20 minut na grę, a nawet czasami nie. I nie ma zbyt urozmaiconego jakby tego treningu. Niekiedy są 2-3 ćwiczenia i oni robią to cały czas. Nie ma znużenia.
Czyli podstawą jest zbudowa właśnie tej świadomości.
Świadomość.
A A jak, bo padły też takie słowa tutaj odnośnie tego, że pewien czas, który w najmłodszym okresie treningu zawodnicy nie wykorzystali, którego nie wykorzystali, jest już nie do nadrobienia, tak? Tak pan powiedział. Tak. Pytanie, do jakiego wieku w takim razie ta technika fundamentalna, no wiem, że w Zagłębiu do seniorów, ale pytanie, jak to według pana pod kątem właśnie tych okresów sensytywnych, krytycznych, tak? Jak to wygląda, do kiedy warto to wprowadzać, do kiedy warto to trenować, szlifować?
Zawsze warto. Zawsze, bo to ja mówiłem o tym, że to jest nie do nadrobienia, ale doskonalenie do końca. Jeżeli już się ktoś zetknął z tym, to i nie ma takiej możliwości, żeby utrzymać poziom, nie doskonaląc tego.
To jeszcze tak inaczej zapytam w takim razie. W którym momencie inne priorytety troszkę przysłonią nam tą technikę fundamentalną, to prowadzenie piłki, no bo później gdzieś tam w wieku, nie wiem, 16 lat czy 18, to właśnie pytanie do pana, bardziej trzeba jednak pójść w stronę, nie wiem, może podszlifowania podania, może innego aspektu.
To cały czas się zmienia. Ja to wyobrażam sobie tak, że na początku samym, jeżeli mówimy tutaj o 6-latkach czy nawet 5-latkach, no to jest 95% załóżmy indywidualizacji, a 5% zespołowości. I to z każdym miesiącem, z każdym rokiem to się zmienia.
Ale proporcje.
Oczywiście, proporcje się zmieniają, ale powinny się zmieniać stopniowo. I to powinno być usystematyzowane. I przede wszystkim cierpliwie, bo bez tego nie ma mowy, żeby zbudować dobrą pracę. A tutaj musimy wiedzieć, że to dziecko 6-letnie, ono musi się rozwijać samo. Dla niego zespół jeszcze nie jest potrzebny, chociaż gdzieś tam już w tle występuje ten zespół, no bo to jest piłka, bo to jest gra zespołowa, prawda? I oni też dostają takie informacje. Ale częściej pada tutaj kiwaj niż podaj. Poza tym w samym tym roczniku, tym moim 2.11, mam też takie nowe doświadczenie, bo tutaj jeszcze oni nie usłyszeli ode mnie polecenia, może nawet nie polecenia, tylko podpowiedzi, że podaj. I powiem tak, kilku chłopców, którzy doceniają nawzajem swoją wartość, oni, to już tam powstają takie więzi koleżeńskie. I wtedy, jak zawodnik na początku był jeden czy drugi dominujący, on nie podawał kompletnie. Nie reagowałem w ogóle. Już jest teraz 4 albo 5 takich na podobnym poziomie i oni już sobie podają. Bez mojej interwencji. Także tutaj myślę, że to spokojnie trzeba cierpliwie czekać, bo najgorsze to jest jak będziemy budować Barcelonę w wieku 8 lat.
Czyli cierpliwość, świadomość, najważniejsze słowa. No trenerze, to na koniec już zanim wyjdziemy na boisko, bo za chwilkę będziemy też trenera w akcji sobie obserwować. Jak trener w Zagłębiu ma się nauczyć tych sekwencji, tych pokazów, skoro już zakładamy, że przegapił ten najlepszy okres?
Nie, no na pokaz to nie trzeba aż takich wielkich umiejętności.
No, ale cuda się działy na kursach, ja wiem, bo też z doświadczenia poznałem gdzieś tam, jak z trenerem się spotykałem.
Ale to dlatego, że to jest coś nowego, bo ci zawodnicy, którzy w tej chwili od podstaw, od początku uczą się tych podstaw, to nawet jeżeli tej sekwencji by nie umieli, to oni bardzo szybko się uczą. A tutaj miałem teraz chłopca z rocznika 2.6 testowanego, który drugiej sekwencji nauczył się po jednym moim pokazie, także to trwało 15-20 sekund. To widać, że musiał coś robić.
Jasne, ale bardziej w kontekście trenerów, bo też wymagacie na pewno jakiegoś określonego poziomu tego pokazu, nie?
Takim trenerem od techniki fundamentalnej, musi posiadać umiejętności?
Przede wszystkim to powinien grać w piłkę kiedyś, prawda? Na podstawowym jakimś poziomie. Tego wszystkiego można się nauczyć. Byliśmy na stażu w Portugalii, w Porto w 2014 roku. I tam właśnie był wtedy trenerem od techniki Papain. Ten, który był w Liverpoolu u Kloppa asystentem jeszcze chyba rok temu. Teraz wrócił do Holandii. I on nam opowiadał, że bo też jako młody człowiek doznał kontuzji w Holandii. Tam chyba grał w trzeciej lidze. A później 3 lata uczył się. Na potrzeby trenera. 3 lata. Sam trenował, sam uczył się zwodów, sam uczył się prowadzeń panowania nad piłką. I było to widać. I właśnie to też nas tutaj skłania do tego, żebyśmy pielęgnowali swoje umiejętności. Także tutaj jak wymyślamy jakieś nowe rzeczy, to się dzielimy z trenerem Emilem, z Rutkowskim. A wielu trenerów jest takich, którzy grają jeszcze w piłkę w niższych klasach, ale grają. No i powiem tutaj jeszcze, wrócę do tego doskonalenia. Trenerzy, którzy jakby dostali ode mnie materiały, nawet z Wrocławia, trener ze Śląska kiedyś prowadził drużynę i tak jak mówiłem, my się dzielimy materiałami, także tutaj no, tym bardziej, że kolega dostał te materiały, prowadził zajęcia z dziećmi, przy okazji on musiał się tego uczyć i później po pół roku chyba stwierdził, że bardzo mu to jemu pomaga w graniu w piłkę, że on teraz może dużo mniej biegać. I jakość jego grania podniosła się poprzez ćwiczenie, prawda? I w wieku tam prawie 30 lat gdzieś zaczął to robić. To znaczy, że można doskonalić. Moim zdaniem nadrobić się nie da tego czasu. I ci najlepsi nawet zawodnicy, którzy zaczynają później, a grają na bardzo wysokim poziomie, gdyby zaczynali od tych najmłodszych lat, byliby jeszcze lepszymi zawodnikami.
No dobrze, trenerze. Myślę, że tutaj na temat technik, chociaż Paweł jeszcze tutaj
chce coś dodać. Tak, ja już tak humorystycznie na zakończenie, bo rzuciło mi się to w oczy, jak przygotowywałem się do odcinka, że trenerami od techniki są 3 osoby, Rutkowski, Nowakowski i Kwiatkowski, wszyscy na zakończone końcówka ski. Czy to zbieg okoliczności, czy jakaś tak. Selekcja też do Zagłębia lubi pod względem...
A to pytasz o siebie, bo Szymański, tak?
Szymański, więc być może...
To już zbieg okoliczności.
Zbieg okoliczności.
Trenerze, no dziękujemy serdecznie. Myślę, że temat ciekawy, tym bardziej, że jak słuchacze podcastu Jak Uczyć Futbolu nas słuchają regularnie, no to spotykają się z różnymi koncepcjami i na pewno ta właśnie forma troszkę może wyizolowana, powtarzalna, którą tutaj w Zagłębiu implikujecie, będzie też na pewno pewnym zderzeniem z innymi naszymi gośćmi. To jest chyba najpiękniejsze, po raz kolejny to już chyba mówię i podkreślam, ale chyba najpiękniejsze w piłce nożnej, że jednej drogi nie ma, a różne tak naprawdę mogą prowadzić do sukcesu.
My staramy się nikogo nie pouczać. Dzielimy się naszym doświadczeniem, pokazujemy, jak wpływa ten trening na rozwój naszych grup młodzieżowych i tyle. Nie mówimy, że jesteśmy najmądrzejsi, nie mówimy, że pracujemy najlepiej. Pracujemy tak, jak pracujemy. Efekty są takie, jakie są. Jeżeli ktoś chce z tego skorzystać, to my służymy, prawda? Jesteśmy jedną biało-czerwoną drużyną i tym bardziej, że tutaj mówimy o treningu grup młodzieżowych głównie. Później już możemy się różnić, później już możemy rywalizować w seniorskiej piłce, a tutaj mamy jedną drużynę.
A ja jeszcze dodam, że wszystkie filmy, o których mówiliśmy tutaj i jakieś tam wycinki z YouTube'a zalinkujemy we wpisie do tego odcinka na stronie extratrener.pl/022. Tam będzie dostępny cały opis tego odcinka. To co, kończymy, tak? Dziękujemy jeszcze raz, trenerze.
Dziękuję bardzo.
I być może jeszcze wrócimy do Lubina, bo jeszcze tutaj jest kilku albo kilkunastu ciekawych trenerów, z którymi chyba warto będzie kiedyś porozmawiać.
Na pewno tak. Tymczasem dziękujemy i do zobaczenia następnym razem.
Dziękuję, do zobaczenia.
Do usłyszenia.